Czas na spotkanie z naszym gościem, audycja medyczna ABC w studiu Radia 5, dr Andrzej Żyliński, ginekolog, położnik. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, witam państwa, witam pana. Chciałbym w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszej audycji omówić pokrótce problem choroby z pogranicza urologii i ginekologii. Mianowicie chodzi tutaj o nietrzymanie moczu.
Temat związany z wieloma mitami. Jak wygląda prawda?
Definicja. Choroba, nietrzymanie moczu to są epizody niekontrolowanej utraty moczu stanowiącej problem społeczny i higieniczny. Nietrzymanie moczu stanowi coraz większy kłopot społeczny i ekonomiczny, między innymi z uwagi na rosnącą ilość kobiet starszych. Wynika to z wydłużenia czasu życia. Gubienie moczu powoduje nie tylko dolegliwości fizyczne, ale i psychiczne, uniemożliwiające pełne funkcjonowanie w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.
Problem dotyczy tylko kobiet, czy mężczyzn również?
Problem dotyczy również mężczyzn, aczkolwiek w naszej specjalności zajmujemy się schorzeniem u kobiet i częściej nietrzymanie moczu występuje u kobiet. Jeśli chodzi o rodzaje nietrzymania moczu, ponieważ to też od tego zależy postępowanie, to one, nietrzymanie moczu dzieli się jakby na trzy elementy. Na wysiłkowe nietrzymanie moczu, na nietrzymanie moczu z powodu parć naglądzych i nietrzymanie moczu o typie mieszanym. Według różnych organizacji światowych i europejskich uważa się, że około 64% kobiet miały incydenty nietrzymania moczu. Szacuje się, że połowa dorosłych kobiet przynajmniej raz w miesiącu gubi mocz. Częstość nietrzymania moczu waha się w granicach 10-15%. Wysiłkowe nietrzymanie moczu to 50%, nadreaktywność pęcherza moczowego to 10-15% i opcja mieszana to około 35%. Problem dotyczy również kobiet ciężarnych i to nietrzymanie moczu niekiedy pojawia się. Jest to zjawisko, które zazwyczaj ustępuje, natomiast statystyki mówią, że kobiety, które mają problem w trakcie ciąży tego typu, mogą te zjawiska powtórzyć się w wieku późniejszym.
Skoro to zespół chorobowy, to można to leczyć?
Jak najbardziej. Na początku chciałbym powiedzieć o czynnikach ryzyka schorzenia. Na pewno dużym czynnikiem ryzyka jest wiek. W miarę wieku, w miarę postępowania wieku zjawisko się może nasilać. Rozrodczość. Wczesna rozrodczość i późna rozrodczość. Ewentualnie rodzenie makrosomicznych dużych dzieci ma niewątpliwie wpływ na zaburzenia statyki i również na problem nietrzymania moczu. Nietrzymanie moczu częściej występuje u kobiet rasy ciemnej, u Azjatek rzadziej, u Europejek mieści się mniej więcej w takim średnim, jakby na średnim poziomie. Ogromne znaczenie ma masa BMI, czyli waga pacjentki. No niestety przy schorzeniach, gdzie kobiety mają nadwagę, ten problem jest szczególnie nasilony. Istotne są również takie schorzenia jak cukrzyca, nadciśnienie, no oczywiście okres menopauzalny, który nasila cały problem i w tym przypadku częstość tego schorzenia jest znacznie większa. Istotą nietrzymania moczu są zmiany w strukturze kolagenu, który ulega pewnym przekształceniom na niekorzyść i te przekształcenia wynikają z pewnych mutacji nie do końca poznanych i ten element wpływa na skuteczność oddawania moczu. Jakie są skutki tego schorzenia? No, trzeba mówić tutaj o bardzo poważnych skutkach socjoekonomicznych. Koszty, które ponosi się w wyniku leczenia nietrzymania moczu, w 2016 roku w Polsce uznano sumę 416 milionów złotych. I to są tylko koszty ponoszone przez Narodowy Fundusz, natomiast nie mówimy tutaj o kosztach, jakie ponoszą pacjentki same na leki, na środki, które są potrzebne do zapobiegania temu schorzeniu. wysiłkowe czy nadreaktywne nietrzymanie moczu w bardzo negatywny sposób wpływa na jakość życia. Pytanie, czy można leczyć? Zdecydowanie tak. Leczenie nietrzymania moczu można podzielić jakby na dwa elementy. Na element, na sposób zachowawczy i na sposób zabiegowy czy też operacyjny. Zawsze powinno się zaczynać od metod mniej inwazyjnych. I tutaj wspomnę o takich sposobach, jak takie terapie behawioralne. One polegają na tym, że likwidujemy ewentualne potencjalne czynniki zagrażające. Jeżeli jest nadwaga, likwidujemy nadwagę. Jeżeli jest cukrzyca, leczymy tą cukrzycę i odpowiednio ustalamy diety. Jeśli jest uzależnienie od papierosów, od alkoholu i tak dalej, to można wszystko zlikwidować i ten sam manewr już jakby ma wpływ na to, czy to schorzenie nam się będzie nasilało, czy będzie nam się ograniczało.
Łatwo powiedzieć, panie doktorze.
Może niełatwo, to rzeczywiście to jest duży problem, natomiast problem nadwagi odgrywa tutaj kolosalne znaczenie. Statystyka jest niemiłosierna i nietrzymanie moczu u kobiet z nadwagą jest zdecydowanie częstsze. Następnie są takie techniki treningu pęcherza moczowego polegające na, to się dobiera indywidualnie dla każdej pacjentki i pacjentki uczą się jakby oddawania moczu, po tych ćwiczeniach uzyskują taką możliwość kontrolowania oddawania moczu i dzięki temu problem uciekania moczu się zmniejsza. Te ćwiczenia stosuje się, układa się indywidualnie dla każdej pacjentki, natomiast dobrze też je połączyć z zabiegami fizjoterapeutycznymi, a mianowicie tutaj chodzi o ćwiczenia mięśnia dna miednicy, które techniki są znane już od bardzo wielu lat i metody te polegają na jakby samotreningach mięśni dna miednicy mniejszej. Jeżeli pacjent, oczywiście tutaj dla uzyskania dobrych efektów jest potrzebna silna motywacja i regularność wykonywania tych ćwiczeń i połączenie treningu pęcherza moczowego z treningiem mięśni dna miednicy daje niezłe efekty. Metoda ćwiczeń mięśni dna można połączyć z elektromiografią, z takim jakby obserwowaniem, urządzeniem EMG, którym możemy ocenić jakość wykonania tego ćwiczenia. Te metody są w niektórych ośrodkach rehabilitacyjnych stosowane. Również przy okazji metoda elektrostymulacji polegająca na pobudzaniu mięśni dna miednicy również odnosi dosyć dobre efekty. I też niektóre ośrodki rehabilitacyjne tą metodą się posługują. Z technik niezabiegowych, czy sposobów niezabiegowych, należy również pamiętać o pesaroterapii. Jest to cała ogromna w tej chwili gama sposobów do zakładania pesarów. Pesary zakładamy wtedy, kiedy wszystkie inne metody są przeciwwskazane albo nie możemy ich po prostu wykonać.
Pesary, czyli?
Są to krążki w różnych wymiarach, kształtach i pewnych strukturach, które zakłada się tam, gdzie należy założyć i pacjentki mają, poprawiają sobie ten stan, mocz trzymają. Oczywiście w momencie, kiedy ten pesar jest założony, z chwilą wyjęcia pesara, problem chorobowy niestety nie znika. Należy też powiedzieć o leczeniu farmakologicznym. Leczenie farmakologiczne odgrywa kolosalne znaczenie w leczeniu nietrzymania moczu. Stosowanie leków, które powodują rozluźnianie mięśni, napinanie mięśni i tak dalej, już nie będę o tym szczegółowo mówił, znacznie poprawiają. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj leczymy najbardziej skutecznie komponentę nadreaktywnego pęcherza, nie wysiłkowego nietrzymania moczu, tylko nadreaktywnego pęcherza. Natomiast ogromną rolę i w włączeniu jakby leczenia odgrywają estrogeny. W momencie, kiedy pacjentki tracą swój naturalny poziom estrogenów, podawanie ich szczególnie w miejscu, gdzie dotyczy to choroba, znacznie poprawiają ten stan, poprawiają trofikę i niekiedy można przygotować też pacjentkę tą metodą do wykonania jakichś szerszych leczeń, szerszego leczenia operacyjnego. No i w końcu leczenie zabiegowe. Tu oczywiście technik leczenia zabiegowego jest bardzo dużo. I to z tego jest jakby wniosek, że leczenie tego nietrzymania moczu jest dosyć trudne i skomplikowane. W latach ostatnich 20-15 latach zastosowano głównie techniki taśmowe. Techniki taśmowe polegają na różnych sposobach zakładania podcewkowo taśm prolanowych, różnych kompozytów, które powodują zmianę pewne zmiany anatomiczne, które umożliwiają poprawienie tego stanu. Zalety. Zaleta metody to dosyć wysoka skuteczność, natomiast wadą sporo powikłań i wokół tych powikłań w tej chwili troszkę toczy się sporo dyskusji i wątpliwości, czy te metody należy kontynuować. Są też dawniej wykonywane zabiegi beztaśmowe, które też dawały efekt od 30 do 80% skuteczności, ale również po iluś tam latach po zabiegu choroba potrafiła nawracać. Rozwiązaniem następnym zabiegowym, ale o niskim stopniu powikłań, powiedzmy sobie, jest leczenie laserowe. Leczenie laserem można zastosować praktycznie w każdym wieku pacjentki. Nie ma za dużo przeciwwskazań do wykonania zabiegu. No i oczywiście plusem jest to, że zabiegi są bardzo mało inwazyjne no tutaj pacjentki nie muszą obawiać się, że w wyniku tych zabiegów będą miały jakieś ponosić konsekwencje. W zabiegu laserowym chodzi o zmianę struktury kolagenu, który po 30 dniach od zabiegu ten kolagen powinien powrócić do jakiejś tam prawidłowego swojego kształtu i formy. I ta poprawa tej struktury, tej substancji ma podnieść i poprawić problem z oddawaniem moczu. Zabieg laserowy również stosuje się do leczenia niektórych zaburzeń statyki narządu rodnego u pacjentek.
Kiedy kobieta powinna zgłosić się do lekarza? Co powinno zaniepokoić?
Ja myślę, że każdy moment, każdy incydent, w którym pojawi się to zjawisko, za każdym razem, kiedy zauważy takie zjawisko, powinna zgłosić się do lekarza. Dlaczego? Dlatego, że niekiedy wystarczy zrobić bardzo proste badanie, zlikwidować przewlekły stan zapalny układu moczowego, czy podać kilka leków i choroba zniknie całkowicie i problem wstydliwy zniknie. Nie należy czekać z tym kłopotem, ponieważ życie mówi, że długie oczekiwanie, odkładanie tego kłopotu może spowodować nasilenie się schorzenia i wtedy pacjentka będzie musiała się poddawać leczeniu operacyjnemu, które powinniśmy zostawić na szarym końcu. To musi być już naprawdę sytuacja bardzo ekstremalna, żeby podejmować leczenie operacyjne.
Czyli klasyczna zasada medycyny, im szybciej zareagujemy, tym lepsze efekty leczenia.
Zdecydowanie tak.
Dziękuję serdecznie. W studiu Radia 5 w audycji Medyczne ABC gościliśmy doktora Andrzeja Żylińskiego, ginekologa, położnika. Dziękuję.